Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
A gościem rozmowy w południe jest pan Stanisław Tyszka, poseł Konfederacji, jedynka tej partii na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
Panie pośle, zanim o wyborach, to zacznijmy może od tego, co działo się parę ładnych lat temu, ale co elektryzuje niewątpliwie publiczność zainteresowaną nie tylko polityką w Polsce, mam takie wrażenie. To, co działo się w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest 2020 rok, pan idzie na spotkanie z ministrem Zbigniewem Ziobrą i panem Januszem Kowalskim z Suwerennej Polski, wtedy z Solidarnej Polski. I mówi pan, że wtedy padła propozycja politycznej korupcji w zamian za skorzystanie przez Kukiz 15 z pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Kukiz 15 współdziałałby politycznie ze Zjednoczoną Prawicą. Jak konkretnie ta propozycja politycznej korupcji wyglądała ze strony Janusza Kowalskiego, bo to o nim pan mówił?
Panie redaktorze, to trzeba widzieć w szerszym kontekście. To rzeczywiście było 4 lata temu, pod koniec roku 2020. I sytuacja była taka, że Prawu i Sprawiedliwości brakowało głosów do większości w Sejmie. No i starało się pozyskać głosy Kukiz 15, w którym wtedy byłem. I mnie osobiście wielokrotnie próbowało Prawo i Sprawiedliwość kupić. W sensie oferowali mi różne propozycje. Między innymi proponowali, żebym ponownie został wicemarszałkiem Sejmu. Ja tę propozycję odrzuciłem, dlatego że ja po prostu nigdy się nie zgadzałem ze sposobem, w jaki Prawo i Sprawiedliwość rządziło Polską.
Ale ten Fundusz Sprawiedliwości, panie pośle, mogli na tym skoncentrować, bo to jest bardzo ciekawe i jakby bardzo aktualne.
W szeregu tych rozmów padło w pewnym momencie zaproszenie też na spotkanie z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro. Propozycja spotkania dla Pawła Kukiza i dla mnie. No i poszliśmy na to spotkanie, tam pośredniczył w tym poseł Janusz Kowalski. Rozmawialiśmy między innymi o Krajowym Planie Odbudowy, natomiast w pewnym momencie tej rozmowy nagle padła propozycja ze strony posła Janusza Kowalskiego. Propozycja, która brzmiała mniej więcej w ten sposób, że byłaby możliwość skorzystania ze środków Funduszu Sprawiedliwości. No mnie to bardzo zdziwiło. Ja nie pamiętam, w jaki sposób on rozwijał to, w sensie ona na pewno nie była szczegółowa, natomiast ja jestem z wykształcenia prawnikiem, wykładowcą, pracowałem jako wykładowca akademicki, zajmowałem się resocjalizacją, także dla mnie Fundusz Sprawiedliwości no to nie jest coś nowego, natomiast to jest fundusz, który został stworzony do tego, żeby pomagać ofiarom przestępstw i świadczyć pomoc postpenitencjarną, czyli dla tych, którzy wychodzą z więzienia.
A jeżeli jest pan prawnikiem, panie pośle,
to... On został w 2017 roku rozszerzony...
Bo teraz wrócę do tej konkretnej sprawy, bo ona jest bardzo bulwersująca. Wychodzi pan z tego spotkania, usłyszał pan taką, a nie inną propozycję od Janusza Kowalskiego i pan z tym nic nie robi?
Znaczy ja mówię do Pawła Kukiza coś takiego, że to są złodzieje i nie będziemy z nimi gadać. I podtrzymuję to w tym sensie, że przynajmniej z punktu widzenia etycznego, moralnego, wykorzystywanie środków przeznaczonych dla ofiar przestępstw i dla pomocy postpenitencjarnej na działalność polityczno-partyjną, a wychodzą w tym momencie na jaw szczegóły tego, w jaki sposób Solidarna Polska z tego korzystała na działalność partyjną, no jest po prostu niemoralne. Zobaczymy, jak sobie poradzi nowy rząd z udowodnieniem tego, że to było też niezgodne z prawem.
A dlaczego pan nie zawiadomił mediów, nie mówię już o zawiadomieniu prokuratury, ale zawiadomienie mediów chociażby, bo rozumiem, że na konkretną korupcję pan nie miał dowodów, ale mówimy o korupcji politycznej, co na pewno nie jest etyczne.
Znaczy tak, dlaczego nie zawiadomiłem prokuratury, to jest chyba oczywiste, dlatego że siedziałem naprzeciwko prokuratora generalnego, co byłoby absurdem. I on to dysponenta Funduszu Sprawiedliwości, no on to słyszał wszystko, tak? No, w związku z tym zawiadomienie prokuratury mijało się z celem. Natomiast zawiadomienie mediów. No, panie redaktorze, to jest tak, że ja jestem już w polityce dłużej i tego typu rzeczy niestety funkcjonują w ramach szeroko rozumianej korupcji politycznej. Ja przypomnę, że przed chwilą mieliśmy sytuację, w której koalicja obecnie rządząca kupiła dwóch radnych sejmikowych, robiąc większość w sejmiku podlaskim, prawda?
No, więc no tak, to ale jest to nie tłumaczy zachowania pana sprzed czterech lat. To, że co dzisiaj robi Koalicja Obywatelska, nie tłumaczy zachowania pana sprzed czterech lat, nie. W sensie takiego zaniechania.
Ale ja o tych sprawach, że oni mi oferują różne rzeczy, że próbują mnie kupić, informowałem o propozycji zostania wicemarszałkiem Sejmu, co było z bardzo wysokim stanowiskiem, o tym, że to odrzuciłem. Informowałem publicznie już wielokrotnie, tylko może media nie były tym zainteresowane.
Panie pośle, bo Janusz Kowalski...
Teraz się interesujemy tym, dlatego że to się stało elementem kampanii wyborczej, prawda? Ja apeluję do prokuratury, żeby jak najszybciej postawiła wnioski też przed Sejmem o odebranie immunitetów członkom Solidarnej Polski. Ja jestem za tym, żeby te immunitety odebrać i w tym momencie sprawa powinna trafić do sądu. Tak? Natomiast, panie redaktorze, nie oszukujmy się też, że to jest elementem szerszej działalności Prawa i Sprawiedliwości. To jest tak, że ja bym chciał, żeby służby państwa przyjrzały się kampaniom wyborczym, dlatego że pytanie jest, czy te środki z Funduszu Sprawiedliwości nie trafiały bezpośrednio na kampanię poszczególnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. I nie, ja nie mówię w tym momencie tylko i wyłącznie o tym, że oni jeździli po strażach pożarnych z czekami wielkimi w trakcie samej kampanii. Ja mówię o tym, że to jest tajemnica Poliszynela w polityce, że ci ludzie mieli bardzo drogie, bardzo bogate kampanie, w sensie banerów, billboardów i tak dalej. Pytanie, czy tutaj nie było nielegalnego funkcjonowania.
Tak, panie pośle, ale chciałem jeszcze wrócić do tego, co mówił dzisiaj Janusz Kowalski, bo Janusz Kowalski był gościem Radia RMF24 dzisiaj o 7 i powiedział tak, jak Tyszka rzucił kłamstwo pod moim adresem, to powiedziałem, spotkajmy się, chociaż na debacie. Jeżeli po czterech latach poseł, którego nikt nie zna, rzuca na końcu swojej kampanii wyborczej, dlatego że jest kompletnie nieznany, jakąś kalumnię, to ja z takimi ludźmi lubię przy otwartych kurtynach jak mężczyzna porozmawiać, a on jak tchórz uciekł. Czy panowie moglibyście się jakoś skonfrontować i ustalić, co się wtedy wydarzyło w tym Ministerstwie Sprawiedliwości?
Ja bardzo napisałem, że nie wykluczam, że dojdzie do takiej konfrontacji, natomiast wtedy pan poseł Janusz Kowalski będzie zeznawał pod przysięgą i pod rygorem odpowiedzialności za ewentualnie składanie fałszywych zeznań. No, to jest na takich warunkach możemy porozmawiać. Natomiast całe to towarzystwo wyłudzania pieniędzy podatnika z Solidarnej Polski teraz się brzydko chwyta, bo wiedzą, że są skończeni. Zresztą ja stawiam tezę, że całe Prawo i Sprawiedliwość powoli się kończy, niedługo się posypie, czego przykładem jest dzisiejsze odejście Krzysztofa Jurgiela, prawda? Barona pisowskiego na Podlasiu, a miejsce PiS na polskiej prawicy zajmie prawica, centroprawica wolnorynkowa, czyli Konfederacja, taka, która się nie daje nikomu kupić, nie jest uwikłana w to pisowskie złodziejstwo, która nie chce socjalizmu, chce wolnego rynku, nie chce zielonych i lewicowych różnych szaleństw, chce po prostu w Polsce normalności.
A propos zielonych
szaleństw. Ważne są dla nas wybory w tym momencie 9 czerwca.
A propos zielonych szaleństw, jak pan to nazywa, pan uważa, że istnieją zmiany klimatyczne i że wpływają na nasze życie?
Że co wpływa na nasze życie?
Zmiany klimatyczne.
Najbardziej na nasze życie wpływa w tym momencie to, co robią eurobiurokraci za poparciem PiSu, Platformy, Lewicy.
Ale nie o to pytam. Pytam o to, czy uważa pan, że generalnie na naszych oczach zmienia się klimat, czy też i on wpływa na nasze życie codzienne, czy też nie?
Oczywiście, że są zmiany klimatu. No, natomiast pytanie jest takie, czy to, że Europa popełni w tym momencie samobójstwo gospodarcze, zlikwiduje swój przemysł i rolnictwo, a w tym kierunku ewidentnie zmierzamy przez szaleństwa europejskiej polityki klimatycznej, czy to coś zmieni? Tak? Znaczy, pan redaktor dobrze bardzo wie, że takich głupot nie robią ani Stany Zjednoczone, ani Chiny, ani Indie, prawda? W związku z tym, dlaczego Europa ma popełniać w tym momencie, powtarzam, gospodarcze samobójstwo? Prawda? My to już od 1 lipca nawet zobaczymy, już ludzie dostają listy z podwyżkami cen prądu. Przecież te ceny prądu wynikają na to, że się jak barany godzą nasi przedstawiciele w Parlamencie Europejskim z PiSu i z Platformy od lat na podwyższanie, prawda, celów klimatycznych, na redukcję CO2, i tak dalej, i tak dalej.
Uważa pan, że nie powinniśmy korzystać z zielonej energii? Uważa pan, że nie powinniśmy korzystać z zielonej energii?
Powinniśmy korzystać z zielonej energii, natomiast nie powinniśmy rezygnować z wolności poruszania się samochodami spalinowymi. Nie powinniśmy być zmuszani do remontów klimatycznych naszych mieszkań, naszych domów, wymiany sposobu ogrzewania, dlatego że w tym momencie gaz, do którego nas zachęcała Unia Europejska, już jest niedobry i teraz trzeba pompy ciepła robić, albo że dwuszybowe okna są złe i trzeba robić okna trzyszybowe. No to są, panie redaktorze, wszystko szaleństwa eurobiurokratów, za którymi stoją wielkie korporacje międzynarodowe i ich lobbying, a Polacy mają z tego powodu cierpieć. No nie
ale dostrzega pan,
tekst,
dostrzega pan problem.
Pani Róży Thun, która mówi, że w tym momencie emeryt, emerytka weźmie sobie kredyt na kilkanaście tysięcy, żeby wyremontować swoje mieszkanie.
No ale dostrzega pan badania naukowców i to, że klimatolodzy mówią, że mamy poważny problem, jeśli chodzi o zmiany dotyczące temperatury rosnącej na Ziemi i topniejących lodowców i że trzeba zmienić podejście do polityki energetycznej?
Dostrzegam zmianę klimatu, oczywiście, panie redaktorze, nie jestem ślepy, natomiast nie dostrzegam powodu, dlaczego polskie rolnictwo w tym momencie miało być zastąpione przez rolnictwo międzynarodowych korporacji na Ukrainie czy Południowej Ameryce. A do tego zmierzamy.
Pan jest z Warszawa, startuje pan z Wrocławia i Opola. Dlaczego?
Startuję z okręgu Dolnośląsko Opolskiego, dlatego że taka jest ordynacja. Polska jest wyjątkowym państwem na tle Unii Europejskiej, której nie mamy listy ogólnopolskiej, nie mamy ogólnopolskiej ordynacji, tylko mamy zregionalizowaną. Natomiast ja jestem bardzo dumny, że jestem liderem świetnej listy 10-osobowej w okręgu dolnośląsko-opolskim. Mamy tam byłych kandydatów na prezydenta Opola czy Wrocławia. Mamy świetne kandydatki. Bardzo zachęcam słuchaczy, żeby przyjrzeli się liście Konfederacji, żeby 9 czerwca zagłosowali na nas z jednego prostego powodu. Dlatego, że ja uważam, że wyborcy będą mieli 9 czerwca wybór dwojaki tylko. Albo zagłosować na Konfederację, albo nie iść w ogóle głosować, bo to nie ma sensu. Wszystkie inne partie już były w Europarlamencie i oni teraz dopiero się orientują, że Zielony Ład jest zły, że pakt migracyjny jest szkodliwy dla Polski i tak dalej, i tak dalej. No to jeżeli oni potrzebowali, prawda, tylu lat, żeby się zorientować, że to, pod czym się podpisywali, na przykład głosując na panią von der Leyen, było złe, to znaczy, że po prostu źle reprezentowali Polskę. Jeżeli ma się coś zmienić, to trzeba zagłosować na Konfederację po prostu 9 czerwca.
Panie pośle, jako europoseł, jako człowiek, który będzie teraz blisko polityki europejskiej, pan uważa, że Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej?
Unia Europejska jest wyjściowo bardzo dobrym projektem, którym Polska bardzo skorzystała przez to, że jest wspólnym rynkiem, na którym Polacy robią interesy, że jest oparta na swobodzie przepływu osób, towarów, kapitału i usług i to w tym względzie było bardzo fajne i korzystne dla Polski. Ja jestem za wolnym rynkiem, jestem wolnorynkowcem. Natomiast problemem jest to, że zmierzamy ku europejskiemu superpaństwu z dominacją Francji i Niemiec i międzynarodowych korporacji, tak? I tego przed tym się musimy bronić, dlatego że musimy bronić naszej suwerenności taką, jaką jeszcze mamy. My chcemy płacić, złotych, chcemy używać gotówki, no po prostu jakby nie chcemy budować europejskiego superpaństwa. Odebranie weta w tym momencie jest kwestią kluczową, próby odebrania weta. Ci polscy europosłowie, którzy głosowali za odebraniem Polsce weta na przykład w sprawach podatkowych, czyli że to teraz Bruksela, a nie Warszawa będzie prowadzić politykę podatkową, dopuścili się moim zdaniem zdrady dyplomatycznej z artykułu 129 kodeksu karnego, bo panie zagłosowali pośle wbrew interesowi Rzeczpospolitej. Między innymi tacy panowie jak Cimoszewicz, Belka, pani Thun czy pan Biedroń.
Nie odpowiedział mi wprost na pytanie, czy pan by zagłosował za wyjściem Polski z Unii Europejskiej, czy nie. No ale już nie dowracajmy.
Nie, nie, zagłosowałbym przeciwko wyjściu z Unii Europejskiej. Unię Europejską trzeba w tym momencie naprawić.
Panie pośle, to jeszcze jedna sprawa. Marcin Kierwiński pozwał pana, były minister spraw wewnętrznych, tak jak pan startuje w wyborach do Europarlamentu. Pan w Polsat News komentował jego wystąpienie w Dniu Strażaka i został pan pozwany przez Marcina Kierwińskiego. Jak się pan
do
tego
odniesie? Nie, ma pan złe informacje, nie zostałem.
Nie było jeszcze tego pozwu, tak? Ale zapowiedział pewnie pan Kierwiński, że go pozwie.
Z takiego nie powiedział.
Ja nie wiem, czy podczas wystąpienia ministra nie wystąpił pogłos filipiński. Pan tak ironicznie nawiązał do tego, co się działo podczas tego wystąpienia w Dniu Strażaka. Dzisiaj by pan nie użył takich słów wobec wystąpienia Marcina Kierwińskiego?
Ja powiedziałem, że żeby Polacy ocenili, jak co widzieli na tym nagraniu.
No, ale ma pan wrażenie, że trochę za dużo
to wyglądało, wyglądało w ten sposób, jakby pan minister był niedysponowany.
Ale rozumiem, że pan przyjął te tłumaczenia Marcina Kierwińskiego i Straży Pożarnej, która potem tłumaczyła ten incydent?
niech to wyborcy w tym momencie oceniają, ocenią nas wszystkich 9 czerwca w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zarówno pan minister startuje, jak i ja startuję.
Stanisław Tyszka.